Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której będziemy mówić o roli, jaką w leczeniu pełni radiologia, czyli badania obrazowe. Większość z Państwa, przypuszczam, przynajmniej raz w życiu miała zrobione zdjęcie rentgenowskie, ale my pójdziemy dziś o krok dalej, a naszym ekspertem jest profesor doktor habilitowana Edyta Szurowska, prorektor do spraw klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Radiologii, specjalistka od badań rezonansem magnetycznym i tomografii komputerowej. Witam Panią profesor w studiu, dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
Pani profesor, czy prześwietlenie takie klasyczne, aparatem rentgenowskim, odejdzie kiedyś do lamusa? Czy mamy przecież tomokomputery, rezonansy, czy taki zwykły rentgen jest jeszcze potrzebny?
Jest potrzebny i zostanie. Z tego względu, że jest to badanie tanie, łatwo dostępne, ale także o bardzo dużej wartości diagnostycznej. Wyobraźcie sobie Państwo przy złamaniach na przykład kończyn. My z reguły nie potrzebujemy wykonywać badania tomografii komputerowej, tylko robimy prześwietlenie i widzimy złamanie, jakich kości dotyczy, jakie jest przemieszczenie i czy w ogóle istnieje. Jeżeli chodzi o inne zdjęcia klasyczne, to jedynie trochę do lamusa może odejść zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej. Dlatego, że tak jak Państwo wiecie, wszyscy, którzy są mieszkańcami Gdańska i Pomorza, mówiliśmy bardzo dużo o przesiewowych badaniach w kierunku raka płuca, o wczesnym wykrywaniu raka płuca w niskodawkowych badaniach TK.
Tak zwane małoobrazkowe zdjęcia, tak?
Nie. Niskodawkowe badanie TK, czyli badanie TK z niską dawką. I w zasadzie ta dawka jest niewiele większa dzisiaj, jeżeli jest wykonywana na nowych aparatach TK, niż zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej, a wnosi nam o wiele więcej informacji.
Czy te aparaty, które dzisiaj są używane, one się znacznie różnią od tych takich sprzed lat, które mocno napromieniowały ludzi? Dzisiaj to jest bezpieczne, tak?
Dzisiaj to jest badanie bardzo bezpieczne, jeżeli mówimy o zdjęciach przeglądowych i w ogóle cała diagnostyka obrazowa, także tomografia komputerowa, to na pewno potem sobie jeszcze powiemy, że muszą być wskazania do badania. Natomiast jeżeli chodzi o aparaty do zdjęć rentgenowskich, one się bardzo różnią.
Pytam o to, bo pacjenci często się nad tym zastanawiają, bo to taki mit trochę z przeszłości, że to jest niebezpieczne badanie, że trzeba unikać. Dzisiaj można tych zdjęć w ciągu roku więcej zrobić niż kiedyś, prawda? Kiedyś się mówiło, że nie powinno się częściej niż tam co ileś miesięcy wykonywać zdjęcia rentgenowskiego. Jak to jest dzisiaj?
Pani redaktor, generalnie w trakcie takiego zdjęcia, na przykład zdjęcia przeglądowego klatki piersiowej, dawka, jaką pacjent otrzymuje, to jest około 0,2 milisiewerta, gdzie to promieniowanie naturalne to jest 1/120 naturalnego promieniowania, które uzyskujemy z tła wychodząc na przykład na dwór, na powietrze, czyli tak jakbyśmy 3 dni spędzili na dworzu, to możecie sobie Państwo wyobrazić, że te dawki są naprawdę bardzo małe. Chociaż oczywiście nie można nadużywać badań rentgenowskich i nad tym czuwają lekarze. I dlatego wszędzie tam, gdzie mamy zdjęcia z użyciem promieniowania jonizującego, promieniowania rentgenowskiego, wymagane jest skierowanie na badanie. Czyli ktoś z ulicy nie może przyjść do zakładu radiologii i powiedzieć, proszę mi zrobić zdjęcie kręgosłupa. Musi mieć na takie badanie skierowanie od lekarza.
Czy te aparaty mają jakieś takie dodatkowe funkcje oprócz samego robienia zdjęć? te dzisiejsze nowoczesne aparaty?
To znaczy zawsze możemy też wykonać fluoroskopię, czyli prześwietlenie, ale dzisiaj tę fluoroskopię bardzo rzadko wykonujemy. Natomiast różnica pomiędzy aparatami jest też taka, że kiedyś były aparaty analogowe, w tej chwili są głównie aparaty cyfrowe, czyli nie potrzebujemy ciemni do wywoływania na przykład zdjęć rentgenowskich.
A wywołuje się w ogóle jeszcze zdjęcia, czy raczej już z tą płyty i komputer i po prostu pliki?
Czasami nie to, że się wywołuje zdjęcie, ale można zrobić zdjęcie na kliszy, niejako wydrukować zdjęcie na kliszy rentgenowskiej. Czasami jest to wykonywane, natomiast bardzo rzadko generalnie królują płytki z badaniem RTG, którą potem lekarze otwierają w komputerze.
Medycyna opiera się na takim postępie technologicznym stałym. Ciągle jest coś nowego i co się dzieje w zakresie badań radiologicznych. Ten rentgen powoli, mówi pani, nie odchodzi do lamusa, ale zastępowany jest bardzo często innymi badaniami.
Tak, no tutaj coraz częściej właśnie stosujemy badania tomografii komputerowej. W tomografii komputerowej mamy niesamowity postęp w związku z tym, że mamy ciągle aparaty o większej liczbie rzędów, warstw, gdzie te aparaty emitują, pacjent otrzymuje dużo mniejszą dawkę promieniowania, gdzie mamy coraz większą rozdzielczość kontrastu, a przede wszystkim są o wiele szybsze niż kiedyś były. Proszę sobie wyobrazić, w tej chwili tomografia komputerowa całego ciała, jeżeli jest konieczna, może być wykonana w kilkanaście sekund. To ten czas, który potrzebujemy na diagnostykę, na wykonanie badania jest bardzo krótki.
To w Gdańsku też, na Pomorzu, czy gdzieś w Stanach tak kilkanaście sekund?
Wszędzie w Gdańsku, na Pomorzu. My naprawdę w Polsce generalnie mamy bardzo dobry sprzęt, bardzo dobrą aparaturę. We wszystkich szpitalach, we wszystkich jednostkach, które są zakładami radiologii, ten sprzęt jest dopuszczony przez sanepid. On przechodzi badania, on ma swój paszport. Także nie bójcie się Państwo, że
coś się stanie,
że coś się stanie, że traficie na sprzęt, który nie nadaje się do użytku.
Profesor doktor habilitowana Edyta Szurowska, prorektor do spraw klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Radiologii, jest moim gościem. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące badań rezonansem magnetycznym i tomokomputerowych, prosimy o SMS-y na numer 603-06-06-06. Pani profesor, dlaczego badanie diagnostyczne, badania obrazowe są takie ważne w medycynie?
No, dzisiaj w zasadzie medycyna, żeby rozpocząć prawidłowe leczenie, musimy wiedzieć, co się dzieje z pacjentem. I diagnostyka obrazowa jest jedną z takich podstawowych metod diagnostycznych, żeby powiedzieć, co pacjentowi dolega. Oczywiście, no mamy i badania laboratoryjne, i badania genetyczne. Natomiast diagnostyka obrazowa pozwala nam niejako wejrzeć w ciało ludzkie i zobaczyć, gdzie jest patologia i z czym ona może być.
Rozumiem, że ta współpraca jest właściwie z lekarzami praktycznie z każdej dziedziny.
Tak, właśnie radiolog jest ma dość szeroką specjalizację, dlatego że zajmuje się pacjentem od czubka głowy do stóp. Radiolodzy zajmują się badaniem wszystkich części ludzkiego ciała, w związku z czym też muszą mieć wiedzę z zakresu różnych chorób, różnych dziedzin. I myślę, że radiolodzy dzisiaj są jedną z takich grup, która ma szeroką wiedzę a propos całego pacjenta.
Tacy doktorzy hałsi.
To znaczy, powiem tak, już może niekoniecznie, jeżeli chodzi o znajomość leków, czy przede wszystkim, jeżeli chodzi o znajomość leków, natomiast na pewno, jeżeli chodzi o takie holistyczne spojrzenie na pacjenta.
Pani profesor, mamy nawet radiologów inwazyjnych. To chyba jest właśnie ten kierunek, w którym ta część zawodu lekarskiego będzie się rozwijać mocno, prawda? Bo coraz więcej lekarzy radiologów robi też zabiegi.
Tak, w tej chwili radiologia to nie jest tylko diagnostyka, ale to jest także leczenie. I radiologia inwazyjna, to się nazywa radiologia inwazyjna, ale zajmuje się mało inwazyjnym leczeniem.
Czyli na przykład
dochodzi się embolizacja nowotworów wątroby, czy termoablacja nowotworów wątroby. W przypadku embolizacji dochodzimy cewnikiem przez naczynie tętnicze do guza, a następnie wybiórczo podaje się materiał embolizacyjny, który powoduje niedokrwienie tego guza. Dodatkowo można też podawać taką chemioterapię miejscową celowaną i u nas to się robi. Tych zabiegów inwazyjnych wykonuje się bardzo dużo. Mamy pracownię radiologii inwazyjnej z dwoma aparatami, które w tej chwili pracują non-stop i zespół 5 radiologów inwazyjnych. Ale to nie są tylko nowotwory. To także na przykład w pilnych stanach, w przypadku krwawień, zwłaszcza krwawień do miednicy, do jamy brzusznej, na przykład krwawień pourazowych, nasi radiolodzy inwazyjni też dochodzą do tego naczynia krwawiącego i zamykają je, blokując krwawienie. Czy chociażby to, co też robimy na co dzień, trombektomię, czyli u pacjentów z udarami niedokrwiennymi mózgu z zakresu dużych naczyń, gdzie też dochodzi się cewnikiem do miejsca zamknięcia naczynia, a następnie specjalnymi koszyczkami usuwa się.
Czyli nie tylko opisywanie zdjęć, opisywanie badań radiologicznych, ale też leczenie, tak jak pani powiedziała. A porozmawiajmy o urządzeniach wykorzystywanych do tych badań. Na czym polega tak naprawdę różnica między rezonansem magnetycznym a badaniem tomokomputerowym?
To są tak naprawdę dwa różne badania, dlatego że badanie tomografii komputerowej jest badaniem wykorzystującym promieniowanie jonizujące. I my tak naprawdę w tomografii komputerowej pokazujemy gęstość narządów, czyli też gęstość patologii, która wynika, mierzona jest na podstawie pochłaniania promieniowania jonizującego przez dany narząd, przez daną patologię, przez guz, przez torbiel i tak dalej.
I rozumiem, że polega to na tym, że widzicie po prostu w obrazie, jak coś jest gęstsze, to znaczy, że jest patologiczne, tak? Czy jak jest mniej gęste?
Nie zawsze. Czasami gęstsze może być patologiczne, a czasami rzadsze może być patologiczne. My to widzimy w skali szarości. Tak jak pani redaktor na pewno wielokrotnie widziała zdjęcia z tomografii komputerowej. One są albo bardziej szare, albo mniej szare, albo czarne. I my widzimy w tych kolorach o różnej skali szarości poszczególne organy. I teraz w danym organie, jeżeli jakaś zmiana ma inny kolor, w cudzysłowie, niż powinna mieć, niż wynika z anatomii, wiemy, że to jest patologia. Natomiast, żeby powiedzieć, co to jest za patologia, radiolog musi być trochę takim detektywem, żeby dochodzić od punktu do końcowego rozpoznania. Czyli często istnieje konieczność podania środków kontrastujących dożylnych. Inne środki kontrastujące podaje się do tomografii komputerowej, inne do rezonansu magnetycznego. W tomografii komputerowej są to środki kontrastujące jodowe. W rezonansie magnetycznym środki kontrastujące oparte na pierwiastku ziem rzadkich gadolinie. I w związku z tym w rezonansie są to środki paramagnetyczne, właśnie tak jak powiedziałam, a w tomografii komputerowej jodowe.
Pani profesor, a czy, bo powszechnie uważa się, że tomografia, właśnie, że te środki, że samo naświetlanie promieniami może być niebezpieczne dla człowieka i na przykład wywoływać choroby hematologiczne albo jakieś silne alergie. To się często zdarza, to jest prawda?
To znaczy tak, uczulić nas może wszystko. I tak samo środek podawany dożylnie, czy jodowy, czy paramagnetyczny. W paramagnetykach widzimy te uczulenia zdecydowanie rzadziej w środkach jodowych, nieco częściej, ale w tej chwili te środki też są już bardzo bezpieczne. W związku z czym może to się zdarzyć, ale nie zdarza się często. Natomiast co do wywoływania białaczek, no proszę Państwa, jest to zawsze promieniowanie jonizujące. Dawki, które pacjent u nas otrzymuje w trakcie tych badań, są nieporównywalnie większe na przykład niż w trakcie radioterapii. A radioterapia też jest wykonywana i jest metodą bezpieczną. My musimy się starać, żeby te dawki były jak najmniejsze. Natomiast jeżeli jest wskazanie na badania, takiego badania, to pacjent odnosi zdecydowanie więcej korzyści z badania i postawienia rozpoznania niż z możliwych powikłań, które mogą się pojawić. One są naprawdę niewielkie.
Mamy SMS-a z pytaniem od naszego słuchacza. Pan pyta tutaj o informację. Po jakim czasie od powstania przejściowego niedokrwienia mózgu możliwe jest jego stwierdzenie aparatami, o których my mówimy?
Od razu, czy po jakimś czasie? To jest bardzo dobre pytanie. W zasadzie od razu, już po kilku minutach możemy postawić takie rozpoznanie w rezonansie magnetycznym, ale wykorzystując tylko specjalną sekwencję dyfuzji. To jest obrazowanie zależne od dyfuzji. Obrazowanie to mówi nam o tym, czy dyfuzja jest prawidłowa, czy jest
ograniczona. Dyfuzja, mogą słuchacze nie rozumieć, co to znaczy?
Dyfuzja to jest ruch cząsteczek wody w przestrzeni zewnątrzkomórkowej, bo my tutaj obrazujemy ruch cząsteczek wody w przestrzeni zewnątrzkomórkowej. I teraz tak, jak ta przestrzeń zewnątrzkomórkowa jest prawidłowa, to ruch cząsteczek wody jest swobodny, niczym nie zaburzony. Natomiast jeżeli dochodzi do obrzęku cytotoksycznego, tak jak ma to miejsce w ostrym niedokrwieniu, gdzie powiększa nam się komórka, ona brzęknie, zmniejsza nam się przestrzeń zewnątrzkomórkowa i ruch cząsteczek wody w tej przestrzeni zewnątrzkomórkowej jest ograniczony, więc w sekwencji DWI widzimy wysoki sygnał na mapach dyfuzji i niski na mapach ADC.
Czyli rozumiem, że pani profesor poleca rezonans magnetyczny i właściwie od razu można robić po...
To znaczy, proszę Państwa, to nie jest tak, dlatego że jeżeli pacjent ma ostre niedokrwienie i trafia do szpitala, jeżeli jest to udar niedokrwienny, najważniejszy jest czas do rozpoczęcia leczenia. I tutaj lekarz radiolog na podstawie badania neurologicznego, objawów klinicznych, a dodatkowo na podstawie tomografii komputerowej, gdzie wykluczamy krwawienie do mózgu, może włączyć leczenie trombolityczne, co jest po prostu podstawą leczenia u tych chorych.
Dobrze, pani profesor, ale zatrzymajmy się, tak, bo bym chciała wrócić jednak do tomokomputerów.
Ale ja przepraszam, może jeszcze
musi
powiem,
coś,
co
dobrze,
muszę.
Proszę.
Muszę z tym rezonansem. Alternatywnie można wykonać rezonans z sekwencją dyfuzji, ale generalnie to badanie dłużej trwa. Nie jest ten aparat tak dostępny, że pacjent wjeżdża do KOR-u, czy na izbę przyjęć, czy do SOR-u i może mieć wykonane od razu to badanie. W naszym ośrodku tak jest, ponieważ nasz rezonans pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ale też nie zawsze jest uzasadnione w tych ostrych niedokrwieniach wykonywanie rezonansu. Dlatego, owszem, możemy zobaczyć w rezonansie już po kilku minutach, że jest niedokrwienie, natomiast w decyzji, żeby rozpocząć leczenie, a to dla pacjenta jest najważniejsze, nie ma potrzeby wykonywania tego rezonansu i wszystkie standardy mówią, że wystarczy tomografia komputerowa, a alternatywą jest rezonans.
Co to znaczy, pani profesor, że aparat do tomografii jest wielowarstwowy i na przykład 64-rzędowy albo 128 rzędów ma? Co to znaczą te rzędy?
To znaczy wielowarstwowy to znaczy, że w trakcie jednego obrotu lampy możemy wykonać wiele warstw, czyli takich przekrojów przez ciało pacjenta. Bo tak jakbyście państwo popatrzyli na przekrój pacjenta i na te obrazy poszczególne, które uzyskujemy, to są takie, jakbyśmy popatrzyli na bochenek chleba, który pokrojony jest na kromki. I taka jedna kromka to jest takie zdjęcie, skan z tomografii komputerowej. I w momencie, jeżeli mamy aparat wielowarstwowy, to w trakcie obrotu jednego lampy możemy na przykład zbadać 124 czy 128 tych warstw, czyli 128 kromek chleba od razu państwo uzyskujecie w trakcie jednego obrotu lampy. I to jest wielowarstwowy. Wielorzędowy mówi nam o tym, ile warstw detektorów ustawionych jest, żeby uzyskać ten obraz i ile rzędów detektorów. I to na przykład mogą być 64 rzędy,
czyli 128. Czyli im więcej rzędów, tym lepiej.
Zdecydowanie tym lepiej. Dlatego że tym szybsze badanie, tym mniejsza dawka dla pacjenta, co jest bardzo ważne. I generalnie im więcej warstw, tym lepsza jakość badania.
I pani profesor, bo za chwilę musimy zrobić przerwę, ale jeszcze szybciutko, jak często można robić tomografię komputerową, pyta nasz słuchacz Lechu.
Tyle, ile lekarz uważa, że jest konieczność. Jak najrzadziej. Natomiast jeżeli na przykład w chorobie nowotworowej robimy badanie w celu diagnostyki, dalej wykonywany jest na przykład zabieg operacyjny, robimy badanie po zabiegu operacyjnym. To jest badanie na przykład wyjściowe przed chemioterapią i dalej na przykład po kolejnym cyklu chemioterapii albo po trzech cyklach, jak lekarz klinicysta uważa, tak, będziemy wykonywać
tyle,
te
ile
badania.
Trzeba. Ja myślę, że słuchacz chciał wiedzieć, czy takie częste badania nie wykończą po prostu pacjenta.
Nie wykończą, natomiast jeżeli nie ma potrzeby,
to nie ma
sensu robić tych badań. I zawsze musi być informacja kliniczna od lekarza kierującego, dlatego że radiolog nigdy nie ocenia tych badań w oderwaniu od danych klinicznych.
Profesor Edyta Szurowska, prorektor do spraw klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Radiologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, jest moim państwa gościem. Po krótkiej przerwie rozmawiać będziemy o rezonansie magnetycznym.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańska. W studiu ze mną profesor doktor habilitowana Edyta Szurowska, prorektor do spraw klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Radiologii. Witam panią profesor ponownie. Pani profesor, wiele osób uważa, że badanie rezonansem magnetycznym jest bezpieczniejsze, lepsze, bo człowiek nie jest poddawany promieniowaniu rentgenowskiemu. Czy rzeczywiście jest tak, że to badanie jest bezpieczniejsze i lepsze?
Na pewno jest bezpieczniejsze właśnie z tego względu, że nie stosujemy promieniowania jonizującego. Natomiast musimy pamiętać o tym, że pacjent znajduje się w stałym silnym polu magnetycznym. To, co my mówimy, że aparaty są na przykład 3-teslowe czy 1,5-teslowe, to są aparaty wysokopolowe i w związku z tym to wysokie pole magnetyczne może być niebezpieczne dla pacjentów, którzy mają rozruszniki serca, którzy mają wszczepy metalowe z metali ferromagnetycznych, dlatego że te elementy mogą ulec zarówno najpierw nagrzaniu w tym silnym polu magnetycznym, a nawet przemieszczeniu, bo tak jak wiecie państwo, magnes, jeżeli do magnesu przyłożycie metal, to przyciąga, on się przemieści. I w związku z tym, dlatego każdy pacjent, który ma wykonywany rezonans magnetyczny, musi wypełnić dokładną ankietę, żebyśmy zobaczyli, czy nie ma przeciwwskazań.
Właśnie na przykład śruby w nogach jakieś, albo w kręgosłupie, to już jest przeciwwskazanie?
A zależy, z czego zrobione. Bo teraz bardzo często są to śruby tytanowe, a tytan nie jest metalem ferromagnetycznym i możemy takiego pacjenta badać. W erze rezonansu magnetycznego, w zasadzie od 2000 roku, większość tych wszczepów metalowych, które są wszczepiane w ciało pacjenta, jest wykonywana z metali nieferromagnetycznych i są bezpieczne. Ale zawsze należy to sprawdzić. Dlatego proszę, żeby pacjenci się nie gniewali, że my będziemy nawet dokładnie prosić o wypis ze szpitala, żeby zobaczyć, co zostało wszczepione, jaki to jest typ i następnie dokładnie sprawdzamy, czy to są takie metale, które z którymi pacjent może być
Pacjent
zbadany.
Może na przykład nie wiedzieć, jeśli ma jakieś, chociażby w uzębieniu metale. Teraz bardzo dużo ludzi wykonuje sobie pewne, wszczepia sobie, prawda, koronki jakieś tam, zęby robi i tak dalej. Czy na przykład to może mieć przeciwwskazanie?
To nie jest przeciwwskazaniem. To nie daje... Możemy z tym badać pacjentów, natomiast jest jeden problem. Takie duże mosty metalowe, albo na przykład aparaty ortodontyczne u dzieci, one będą dawały artefakty w polu rezonansu magnetycznego.
Czyli zakłócenia będą się...
Zakłócenia. I w związku z czym tak bardzo często na przykład jest badanie przysadki u dziecka. Dziecko ma aparat ortodontyczny. Co my wtedy robimy? Najpierw próbujemy wykonać badanie, dlatego że czasami tak udaje się to badanie wykonać i ustawić, że ono będzie nadawało się do oceny, ale jeżeli widzimy, że te zaburzenia nie pozwalają nam na ocenę obrazu, niestety, jeżeli jest konieczność wykonania badania, prosimy o zdjęcie aparatu.
Pani profesor, czy badanie rezonansem jest dłuższe niż badanie tomokomputerowe?
Niestety tak.
Dlaczego?
I to wielokrotnie dłuższe. Dlatego, że to jest zupełnie inna fizyka tego badania. Poszczególne
sekwencje... Co tu działa właśnie, pani działa?
To znaczy, powiem tak, fizyka jest dość skomplikowana, ale najprościej jest powiedzieć, że my obrazujemy taką gęstość protonową. Protony, czyli wodory w naszym ciele ludzkim. Dużo, człowiek w znacznym stopniu zbudowany jest z wody, w wodzie
to
mamy.
To chodzi o jakąś taką falę odbicia? Czy...
To chodzi o to, że te protony są, znajdują się w stałym polu magnetycznym, następnie są wzbudzane dodatkowym impulsem i dochodzi do powrotu ich równowagi, one wtedy emitują falę, która jest odbierana i dzięki temu my możemy powiedzieć o tym źródle, który ją emituje.
Dlaczego w aparacie, jak już człowiek tam zostanie położony na tej specjalnej platformie, która wjeżdża do środka, jest tak głośno, jakieś takie ćwierkanie, dziwne dźwięki, ludzie wychodzą, mówią, matko, jak mnie boli głowa. Dlaczego tam tak właśnie jest nieprzyjemnie, jest taki hałas?
No przepraszamy bardzo, ale to wynika z cewek gradientowych, które ten hałas, który pacjent słyszy, one w momencie, jeżeli one się są gwałtownie włączane i wyłączane, emitują ten hałas. I ten hałas może być naprawdę dość znaczny, nawet dochodzić do 60-110 decybeli. Dlatego pacjenci dostają zatyczki do uszu albo słuchawki na uszy. No, w tej chwili nowoczesne aparaty są coraz cichsze, ale zawsze te aparaty wysokoteslowe, wysokopolowe, czyli na przykład aparat 3-teslowy będzie głośniejszy od aparatów niskoteslowych.
Czyli rozumiem, że im głośniejszy, tym bardziej badanie będzie dokładne, szczegółowe i lepsze?
Też nie do końca.
Też nie do końca.
Dlatego, że starszego typu aparaty będą bardzo głośne, nowszego, nawet wysokopolowe, będą coraz cichsze. Natomiast cała medycyna, cała diagnostyka idzie w kierunku zwiększenia komfortu pacjenta i na przykład nowe aparaty, które się pojawiają, mają, proszę Państwa, bardzo wygodne materace, bo na pewno jak ktoś miał robione badanie rezonansu, to wie, że
40 minut bez ruchu,
bez
na
ruchu,
przykład, trzeba leżeć.
Niewygodnie, natomiast w tej chwili te materacyki są takie, które się do ciała pacjenta dostosowują i naprawdę są wygodne. Próbowałam taki materac w aparacie, którego jeszcze nie mamy, ale może będziemy
osobiście
mieli.
Pani profesor próbowała, tak? Położyć
tak,
się, czy,
bo,
proszę czy pacjenci Państwa, nie będą narzekać?
My zawsze jak jakąś nową metodę czy nowy aparat stawiamy w naszym ośrodku, to ktoś z nas, z pracowników, nie mówię tutaj o tomografii komputerowej, no bo nikt nie może się naświetlać bez wskazań, ale taki rezonans kładziemy się, patrzymy jak jest głośno, patrzymy czy słuchawki są wygodne, bo czasami słuchawki, które są położone w cewce, są niewygodne, także no, staramy się dbać o ten komfort pacjenta.
Pani profesor, mówiła Pani tutaj o tych aparatach, wymieniając je, że są właśnie trzyteslowe, a co to tak naprawdę oznacza, że trzyteslowy, dwunadajnikowy, 32-kanałowy na przykład, taki znalazłam aparat do rezonansu magnetycznego. Te 32 kanały, co to jest?
Te 32 kanały mówi nam o tym, jakie cewki możemy podpiąć, ile cewek z iloma kanałami.
Generalnie, co to znaczy podpiąć cewek?
Cewki. Generalnie cewki to są takie nadajniki, anteny, które służą nam też do badania. Im większa gęstość tych cewek, więcej kanałów, tym one są dokładniejsze. W związku z czym 32 to jest dobrze, ale może być jeszcze więcej.
Najlepszy aparat tutaj na Pomorzu? Ile ma kanałów?
To znaczy, powiem tak, ten aparat trzyteslowy właśnie to na przykład jest dwunadajnikowy, 32-kanałowy, bardzo dobry. Aparat półtora teslowy w naszym ośrodku ma 64 kanały, ale to jest półtorej tesli. Ten trzyteslowy będzie miał przewagę na przykład do badania prostaty. W momencie, jeżeli będziemy chcieli bardzo dokładnie zobrazować prostatę w nowotworach prostaty, jej zarysy, czy mamy naciek, czy nowotwór wychodzi poza gruczoł krokowy, wtedy to badanie będzie dokładniejsze. Natomiast zazwyczaj aparaty półtorej tesli, trzyteslowe są tak samo dokładne i to są bardzo dobre badania, na przykład do kręgosłupa, do głowy, do jamy brzusznej, nie różnią się.
Właśnie, powiedzmy, kiedy zleca się badanie rezonansem, a kiedy badanie tomokomputerowe? W jakich sytuacjach powinno się mieć takie, a w jakich to drugie?
Na pewno do obrazowania kości. Jeżeli
mówimy o tomografii teraz.
O tomografii komputerowej. Tomografia komputerowa jest lepsza. Natomiast rezonans magnetyczny na pewno będzie lepszy do mózgu, do kręgosłupa. Rezonans magnetyczny to jedyna metoda, która umożliwia nam obrazowanie rdzenia kręgowego, który widzi ten rdzeń kręgowy, jak on wygląda, zmiany w rdzeniu, ogniska w rdzeniu, tak jak na przykład mogą być w stwardnieniu rozsianym. Także do mózgowia, rdzenia kręgowego zdecydowanie rezonans magnetyczny.
Obraz jest podobny jak w tomografii komputerowej. Ten obraz, który wy później widzicie, opisujecie?
Nie,
czy jest
inny? Zupełnie inny. Poza tym my tam mamy różne sekwencje w rezonansie magnetycznym. Każda sekwencja jest troszeczkę inna. Tutaj dokładnie trzeba znać technikę, jak taka sekwencja powstaje. Opis rezonansu magnetycznego jest znacznie bardziej, może, żeby nauczyć się rezonansu jest trudniej. Natomiast, żeby być dobrym radiologiem, trzeba także bardzo dużo badań tomografii komputerowej obejrzeć i opisać.
A czy w rezonansie również podaje się kontrast? Mówiła Pani wcześniej
tak,
o jakimś
paramagnetyczny
innym.
Taki na bazie gadolinu.
Ale to działa podobnie jak w tomografii?
Podobnie jak w tomografii, także widzimy obszary wzmocnienia, czyli te obszary, które są bogato unaczynione, albo widzimy, że jest zmiana, która nie ma naczyń, tak jak niedokrwienie, i ona nie będzie się wzmacniała po kontraście, a otoczenie będzie się wzmacniało. Jeszcze przy rezonansie nie powiedziałam o stawach, dlatego że stawy to też jest zdecydowane wskazanie do rezonansu magnetycznego, a nie do tomografii komputerowej.
Czyli później po takim badaniu lekarz widzi to, ten obraz, ten skan człowieka i szuka jakiejś anomalii po prostu, żeby przygotować opis, tak?
Najpierw
sprawdzacie, czy wszystko jest ok i jak się znajduje coś, to aha, to jest choroba.
Najpierw musimy wiedzieć, co pacjentowi dolega i dlaczego robimy badanie. Dlatego, że badanie można bardzo różnie wykonać w różny sposób. Więc przed badaniem lekarz podpisuje takie skierowanie, jak ono powinno być wykonane.
Czyli to nie jest tak, pani profesor, że sobie pomyślimy, a ja zrobię sobie rezonans całego ciała, to mi znajdą gdzieś chorobę może, tak?
To znaczy,
bo nie
może
będą wiedzieli,
i znajdą,
czego szukać.
Tak, może i znajdą przypadkiem, ale generalnie trzeba robić badanie celowane na objawy kliniczne. Taki rezonans całego ciała wykonuje się na przykład w szpiczaku mnogim, żeby zobaczyć, gdzie są zmiany, w jakich strukturach kostnych, i wtedy jest wykonywany. Podobnie zresztą w szpiczaku niskodawkowe TK też czasami robimy, ale nie polecałabym wykonywania, dlatego że na rezonans można przyjść niejako z ulicy i poprosić o wykonanie takiego badania po wypełnieniu ankiety, że nie ma przeciwwskazań. Pacjent może zapłacić za badanie i mieć wykonane.
Bardzo wiele osób boi się jakichś anomalii w głowie na przykład. Czy warto takie badanie, nie wiem, sobie po prostu sfinansować nawet, jeśli obawiamy się mocno, czy nie mamy tam właśnie jakichś guzów albo innych anomalii?
To zależy, na ile ten stres związany z obawą utrudnia życie. Dlatego, że generalnie powinniśmy chodzić na badania wtedy, jak coś nam dolega, jak mamy jakiś
problem. Jakie wskazania pani by widziała z głową?
Z głową przeróżne, na przykład zawroty głowy, zaburzenia równowagi. Zwykłe bóle głowy, mówię zwykłe, one zawsze powinny być skontrolowane przez neurologa, ale zwykłe bóle głowy nie są wskazaniem do badania rezonansu magnetycznego, ale zmiana charakteru bólu głowy.
Częste migreny na przykład?
Częste migreny to też, chyba że neurologa coś w tych naszych migrenach niepokoi.
Bo wiele osób się obawia właśnie, że mając wieloletnie migreny, no coś się będzie działo tam, że coś, jakaś choroba toczy tą głowę.
Natomiast jeżeli coś nam dolega przez wiele lat, i do tej pory normalnie funkcjonujemy i coś się dzieje, mało prawdopodobne, żebyśmy byli chorzy.
Czyli raz na jakiś czas, że skanu pani nie poleca?
Nie polecam skanu tak, żeby... Znaczy, chyba że ten stres jest tak duży, że nie pozwala nam normalnie żyć, to wtedy oczywiście...
Zacznij tego spokoju, tak?
Tak.
Czy można sobie zrobić też takie badania jakieś z przepływami?
Doppler. I jak najbardziej. I u osób starszych w celu oceny, zwłaszcza tętnic szyjnych, przepływu mózgowego. Badanie dopplerowskie jest
badanie
wskazane.
Obrazowe, ale to jest badanie USG, tak?
Badanie USG, tak. Mhm. Badania USG w ogóle, proszę Państwa, są bardzo dobrymi badaniami, dlatego że one są bezpieczne, łatwo dostępne. Obecnie na rynku większość aparatów to są aparaty o bardzo dobrej jakości. Są wykształceni lekarze, którzy to robią.
Na koniec chciałam panią jeszcze zapytać o te rodzaje tych wszystkich aparatów, bo mówi się o generacjach aparatów. To ma jakiś wpływ właśnie na sposób badania, późniejszy wynik, ta generacja? Co to takiego?
Nie, no generacja tylko zmienia to, że aparat jest na przykład bardziej nowoczesny i emituje mniejszą dawkę promieniowania. Także, proszę Państwa, w zależności od generacji, jeżeli chcemy badać tętnice wieńcowe, dlatego że w tomografii komputerowej teraz możemy wykonywać już badania angiotętnic wieńcowych, które wielokrotnie mogą zastąpić badanie inwazyjne koronarografię.
Czyli to jest badanie, które ma co ustalić?
Które ma ustalić, czy jest zwężenie, czy są zmiany w tętnicach
wieńcowych. Czy grozi nam zawał na przykład, tak? Albo udar.
Tak. Tak, zawał. Zawał. W przypadku serca zawał, natomiast proszę Państwa, ono też musi być skierowane przez kardiologa, dlatego że w tomografii komputerowej my tak naprawdę nie ocenimy istotności zwężenia, dlatego że to dopiero w koronarografii z pomiarem ciśnień.
I jeszcze pytanie, jak długo z organizmu pozbywamy się kontrastu?
Kontrastu generalnie kilka dni, dlatego po takim badaniu powinniśmy pić dużo wody i powinniśmy przychodzić na badanie nawodnienie, czyli nie powinno się czegoś takiego wykonywać, że pacjent przychodzi na czczo, znaczy na czczo bez jedzenia, tak, ale musi pić wodę i powinien pić już dużo wody poprzedniego
dnia. Na jedno i na drugie badanie, i na rezonans, i na to...
Zwłaszcza na tomografię komputerową, ale przed rezonansem też jest wskazane, bo czym lepiej jesteśmy nawodnieni, tym szybciej usuwamy ten środek kontrastujący z organizmu.
Te alergie, które kontrast może wywołać, są w jakiś sposób kontrolowane. Państwo sprawdzacie na przykład, bo trzeba przyjść z badaniami krwi na takie badanie,
tak,
przed podaniem kontrastu.
Ale to nie pod kątem
alergii,
tylko pod kątem wydolności nerek. Dlatego, że właśnie mówiąc o wydzielaniu, jeżeli ten kontrast jest długo wydzielany, on poza tym może uszkadzać nerki. I dlatego konieczne jest badanie nerek, wydolności nerek, żebyśmy mogli powiedzieć, czy pacjent ma zdrowe nerki, czy bezpiecznie możemy podać środek kontrastujący.
A zapytam jeszcze o te alergie. To tak. Co się dzieje w tym momencie, już w czasie badania, w czasie od razu po podaniu coś pacjent czuje?
Może
coś
tak
jest, nie
być.
Tak?
To znaczy, proszę Państwa, prawie zawsze w trakcie podawania środka kontrastującego, zwłaszcza w tomografii komputerowej, pacjent ma takie uczucie gorąca, czasami troszeczkę pocenia się. Z reguły to przechodzi potem i nic się nie dzieje, ale pacjent może mieć wysypkę po badaniu, może mieć takie objawy bardziej niebezpieczne, jak na przykład obrzęk rtani, czy nawet, ale są to niezmiernie rzadkie przypadki, łącznie ze wstrząsem anafilaktycznym. Dlatego Venflon po badaniu TK zatrzymujemy jeszcze przez jakiś czas, żeby gdyby coś się działo z pacjentem, żebyśmy mieli zapewniony dostęp do żył.
No i na koniec muszę panią profesor zapytać, dlaczego tak długo się czeka na te wszystkie badania? Tak dużo
Ale
pacjentów
jest? Ale naprawdę
nie jest tak źle.
Nawet przed przyjściem do państwa sprawdzałam, na tomografię komputerową mamy w tej chwili termin na styczeń. Uważam, że są to bardzo krótkie terminy.
Dwa miesiące, powiedzmy.
Dwa miesiące, natomiast jeżeli pacjent ma chorobę nowotworową, czy to jest coś pilnego, no to rozpatrywane są takie skierowania i przyspieszamy ten termin. Na rezonans niestety są dłuższe terminy. Terminy są na sierpień przyszłego roku, ale często są to badania kontrolne albo badania bóle kręgosłupa, gdzie no z reguły są to zmiany zwyrodnieniowe i ten pacjent może, też byśmy chcieli mieć.
Ale to wynika, te kolejki wynikają z braku specjalistów, którzy później mogą opisywać te badania, czy nie wiem, z wydolności tego sprzętu, bo sprzętu chyba jest dosyć dużo na Pomorzu.
Sprzętu jest dosyć dużo, natomiast ten sprzęt pracuje cały czas, czyli z jednej strony z wydolności sprzętu, ale także z drugiej strony z kontraktów NFZ-u.
No tak, ale nawet prywatnie, jeśli ktoś chce zrobić, to też są dłuższe, dosyć długie terminy. Kilkumiesięczne czasami.
Nie, prywatnie.
Tak, prywatnie nie?
My robimy w soboty i wydaje mi się, że może ta sobota nie, ale przyszła zapewne tak.
Profesor Edyta Szurowska, prorektor do spraw klinicznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Radiologii, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Za przyjście do studia i podzielenie się ze słuchaczami swoją wiedzą. A ja mam dla Państwa jeszcze zaproszenie na najbliższy poniedziałek, czyli 19 listopada, do szpitala UCK przy Smoluchowskiego w Gdańsku. Tam o godzinie 14 w poniedziałek właśnie poprowadzę spotkanie dla naszych słuchaczy i dla pacjentów zainteresowanych tym, co można zrobić, żeby nie zachorować na raka. Będą, gośćmi będą onkolodzy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy będą odpowiadać na moje i na Państwa pytania. Jeśli Państwo przyjdziecie, będzie można porozmawiać, będzie można się dowiedzieć na przykład, dlaczego nie warto wierzyć w różne teorie dotyczące alternatywnych metod leczenia nowotworów. Zapraszam w poniedziałek o 14 do UCK w Gdańsku na Smoluchowskiego, a teraz mówię Państwu do usłyszenia i zobaczenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.